Akcja, która została zorganizowana, wpisuje się w taki cykl pomocy humanitarnej, medycznej mieszkańcom Afryki, zorganizowanej około 10 lat temu przez profesora Kingsnorfa z Plymouth w Wielkiej Brytanii. On stopniowo co roku zaprasza kolejne osoby do udziału w tego typu misjach po to, żeby można było na miejscu w Afryce wykonywać operacje, które są w zasięgu, gdzie możliwości są wykonania tych operacji w warunkach, powiedzmy, że niemalże garażowych, czyli w znieczuleniu miejscowym, czyli takie warunki, jakie tam istnieją. Tego typu operacje, te kryteria spełnia operacja przepukliny pachwinowej, która nie dość, że może być zrobiona, przeprowadzona ta operacja w znieczuleniu miejscowym, to dodatkowo jest jednym z najczęstszych schorzeń chirurgicznych w Afryce. I różnica pomiędzy powagą tej choroby w Polsce, w Europie czy w Stanach, a Afryką polega na tym, że w Afryce występują na 10-krotnie częściej niż u nas. I o ile w realiach polskich, czy na przykład statystyki, które my prowadzimy w szpitalu, pokazują w naszym oddziale, że te operacje w trybie pilnym wykonywane, czyli wtedy, gdy ratujemy życie, to u nas stanowią 1%, w Afryce takich operacji jest aż 60%. Mało kto poddawany jest operacjom planowym, tak jak u nas. Mało kto tam ma taki komfort. Większość osób jest operowana w trybie pilnym. Śmiertelność w sytuacji, kiedy pacjenci są dotknięci tą chorobą, wynosi 87%. Czyli połowa chorych z przepukliną pachwinową, jeżeli dojdzie do uwięźnięcia, umiera tam. U nas to jest 1 osoba na 1000. Także taka różnica. Jeżeli na to nałożymy to, że tam występuje to 10-krotnie częściej, to widzimy, że ta operacja faktycznie ma tam znaczenie. No i profesor Kingsnorf organizował tę akcję 2-krotnie w ciągu roku przez ostatnie 10 lat. W tych akcjach uczestniczył mój dobry kolega, z którym znamy się, ze Śląska, dr Sławomir Kozieł, który pierwotnie w początkowych wyjazdach do Afryki korzystał z tej opieki profesora Kingsnorfa i wyjeżdżał pod jego auspicjami. Natomiast w ostatnim czasie zaczął organizować samodzielne wyjazdy z tego powodu, że samodzielny wyjazd daje możliwość większej elastyczności i większej pomocy realnej tym osobom, do których się chce tą pomoc skierować. W związku z tym większa liczba operacji w krótszym okresie czasu może być wykonana, jeżeli jesteśmy pozbawieni tego całego narzutu dodatkowego związanego z formalizacją działań na szczeblu międzynarodowym. I spośród 7 wyjazdów, które dr Kozieł dotychczas organizował, 4 ostatnie były organizowane samodzielnie. I w tym roku właśnie, we wrześniu ubiegłego roku, rozpoczęliśmy przygotowania do tego wyjazdu. Początkowo mieliśmy jechać we dwóch. Później dołączył się do tego dr Michał Pasierbek, również ze Śląska. I wspólnie w zespole 3-osobowym wyjechaliśmy. Przygotowania trwały ponad rok czasu. Wymiana maili to liczona jest w setkach, ile tego wszystkiego trzeba było tych informacji wymienić po to, żeby to zorganizować. Rozmowy z różnymi organizacjami pozarządowymi, rozmowy z firmami, jeżeli chodzi o możliwości wsparcia w aspekcie sprzętu, a sprzętu trzeba bardzo dużo. My zabraliśmy ze sobą 6 walizek o wadze 180 kg łącznie, płacąc oczywiście po drodze za nadbagaż. 180 kg i to był tylko sprzęt do operacji. Wszystkie nasze rzeczy zapakowaliśmy w bagaż podręczny. Nasze, czyli osobiste, czyli kosmetyki, ubrania na ten czas potrzebne, środki łączności. Natomiast całe 180 kg to były tylko i wyłącznie obłożenia, narzędzia chirurgiczne, siatki chirurgiczne, nici, środki do dezynfekcji, do mycia, do odkażania. Także ogrom materiału. Część z tych środków otrzymaliśmy od sponsorów. Na część środków próbowaliśmy zorganizować akcję w oparciu o portal Polak Potrafi. Po to przede wszystkim, żeby zainteresować inne osoby tego typu przedsięwzięciem. Także to, co najbardziej potrzebowaliśmy, czyli narzędzia chirurgiczne, to otrzymaliśmy. Tam na miejscu zastaliśmy natomiast budynek, w którym była przygotowana prowizoryczna sala operacyjna, która funkcjonuje już tam kilka lat, wyposażona w podstawowe sterylizatory, wyposażona w 2 leżanki, bez jakichkolwiek regulacji, bez jakichkolwiek udogodnień, wyłożona glazurą i tyle. posadzka betonowa na podłodze i tyle. Cztery żarówki świecące w rogach pomieszczenia. Lampa operacyjna, taka jak u nas, znajduje się na sali opatrunkowej z migoczącymi lampkami. Na to wszystko, jeżeli dołożymy przerwy w dostawie prądu, które następowały na skutek zakręcania dostaw prądu przez Nigerię w stosunku do Gany, no to mamy obraz, tak jak powiedziałem na początku, operacji przeprowadzanych w bardzo prowizorycznych warunkach. Natomiast ten sprzęt, który my wzięliśmy, miał przede wszystkim spełnić te kryteria, żeby to wszystko odbywało się jednocześnie bezpiecznie. Czyli bezpiecznie, jeżeli chodzi o te działania chirurgiczne, o narzędzia, o odkażanie tego wszystkiego. I w związku z tym musieliśmy zadbać o każdy najdrobniejszy szczegół przy ograniczonej liczbie osób.
Ktoś tam z lokalnego personelu, nie wiem, jakaś pomoc pielęgniarska, miejscowi lekarze, czy panowie w ogóle tak całkowicie samodzielnie tam działali?
Działaliśmy tam, jeżeli chodzi o operacje, samodzielnie. Natomiast klinika, w której byliśmy, to jest hucznie nazwany klinika, natomiast jest to ośrodek medyczny. Został on utworzony 18 lat temu przez doktora Abdulaja. Doktor Abdulaj zwany jest matką Teresą z Afryki. Znany w Afryce ze swojej działalności charytatywnej. On swoją ofertę medyczną kieruje wyłącznie do biednych, wyłącznie bezpłatnie, co jest rzadkością w Afryce, a szczególnie w Ganie. 18 lat temu otworzył ośrodek, w którym wykonywał pełną chirurgię, nazwijmy to wojenną, łącznie wliczając w to podstawowe zabiegi chirurgiczne. W miarę jak ta akcja się rozrastała, prowadzone przez niego działania, on dobudowywał kolejne budynki i w tej chwili dysponuje dwoma ośrodkami położonymi na obrzeżach 600-tysięcznego miasta Tamale w północnym regionie Gany. Te ośrodki wyposażył i wybudował dzięki wsparciu środków z ONZ. Wykorzystał też moment, w którym Colin Powell był sekretarzem ONZ i Colin Powell, odznaczony Noblem w 2001 roku, Nagrodę Pokojową otrzymał, jest Ganijczykiem. I znając działalność doktora Abdulaja, skierował te środki ONZ-u na doposażenie tego ośrodka i od 2001 roku te ośrodki wyglądają już, powiedzmy, że w sposób cywilizowany. Są wymurowane budynki, tak jak powiedziałem, wyłożone glazurą, natomiast jest to generalnie prowizoryczne. I brakuje im podstawowej rzeczy, mianowicie personelu. Brakuje im personelu, który jest w stanie to wykonać. Oni na miejscu wykonują podstawowe zabiegi chirurgiczne, niewielkie przepukliny, w dużo mniejszej ilości niż my byliśmy w stanie to zrobić. Tego typu operacje faktycznie oni podejmują. Natomiast jego pomoc w stosunku do nas polegała przede wszystkim na tym, żeby udostępnić nam sale operacyjne, wziąć na siebie całość formalności związanych zarówno z rekrutacją tych pacjentów, ich selekcją wstępną, kwalifikacją do operacji oraz uzyskaniem formalnych zgód na operację. Resztą zajmowaliśmy się. Byliśmy w zespole trzyosobowym i kusiło nas aż, żeby stworzyć dwa zespoły dwuosobowe. Zobaczyliśmy, że na sali operacyjnej zmieszczą się dwa stoły operacyjne, w związku z tym potrzebowaliśmy jeszcze jednej osoby. I tam na miejscu jest przeszkolony, doświadczony personel, ale nie medyczny, tylko powiedzmy, że to są samoucy, którzy funkcjonują tam w tych realiach na zasadzie pomocy charytatywnej, przeszkoleni w podstawowych działaniach instrumentacji chirurgicznej. To nie są chirurcy, natomiast spełniają oni taką rolę, jak u nas pełnią panie pielęgniarki instrumentariuszki. I te osoby przyuczone pomagały nam w organizowaniu operacji. Dwie osoby, dwoje muzułmanów. Jedna z tych osób asystowała nam w zabiegach chirurgicznych i dzięki temu stworzyliśmy dwa dwuosobowe zespoły. W związku z tym operacje na jednej sali operacyjnej przebiegały równoczasowo na dwóch stołach operacyjnych na zmianę, tak żeby można było jednocześnie te operacje wykonywać.
To trochę tak taśmowo.
To jest taśmowo, ale ta pomoc tak jest kierowana i te akcje dotychczasowe właśnie w ten sposób wyglądały. A na potwierdzenie tego powiem, jak wygląda sposób, w jaki te operacje się odbywają. Pacjent wchodzi na salę operacyjną, samodzielnie układa się na leżankę, bez jakiejkolwiek regulacji, bez pomocy, sztywny blat, bez możliwości ułożenia dokładnego pacjenta. Następnie wykonywaliśmy procedurę chirurgiczną i w momencie, kiedy było kilka minut do zakończenia operacji, kolejny pacjent był już wprowadzany na salę operacyjną, stawał w nogach tego pacjenta przy stole operacyjnym. W tym momencie my kończyliśmy operację, zakładaliśmy opatrunek. Pacjent, którego właśnie zoperowaliśmy, samodzielnie schodził ze stołu operacyjnego. Nas już nie było, bo my wychodziliśmy w tym momencie z sali, żeby się szykować do kolejnej operacji. Te przeszkolone w instrumentacji osoby również nie pomagały, bo były już zajęte innymi rzeczami. Pacjent, który właśnie zszedł po operacji, sprzątał salę operacyjną, zbierał wszystkie fartuchy, które leżą zakrwawione, odkładał narzędzia, przesuwał je do miednicy, zbierał obłożenia jednorazowe pod pachę, pod jedną rękę, a fartuchy pod drugą rękę. I w tym momencie dostawał informację od tamtejszego personelu, gdzie ma wyrzucić obłożenie jednorazowe, a co ma zrobić z tymi fartuchami. Okazywało się, dowiedzieliśmy się o tym po dwóch dniach, że te obłożenia pacjent wychodził na zewnątrz budynku i je prał. Po operacji przepukliny, 10 minut po zakończeniu operacji, pacjent w miednicach wśród chodzących kóz na klepisku pod palmami prał te fartuchy, tą bieliznę operacyjną. Następnie wieszana ona była na sznurkach rozwieszonych pomiędzy palmami schła, a pacjent mógł wrócić na salę chorych. Natomiast zanim wrócił pacjent na salę chorych, szedł kilkaset metrów do najbliższej drogi, kupował sobie jedzenie, bo tego dnia był na czczo i żadnego jedzenia nie miał. I jak kupił sobie jedzenie, zapakowane w worek na śmieci, bo tak to jedzenie tam jest dystrybuowane, przychodził na salę chorych, dopiero się układał i dopiero to, co znalazł w tym worku foliowym, palcami jadł. I tak wygląda rekonwalescencja najbliższa bezpośrednio po operacji w tamtych warunkach. Pacjent miał szczęście, jeżeli do operacji przyjechała z nim rodzina i rodzina mogła go w tych czynnościach wyręczyć. I utkwił mi w głowie jeden taki obrazek, kiedy w przerwie między operacjami wyszedłem na te klepisko właśnie, żeby zobaczyć, jak te pranie się odbywa, i zobaczyłem tam dwójkę dzieci siedzących właśnie na ziemi, obok ich matka z dzieckiem przywiązanym do pleców szmatami w ciąży prała za swojego ojca ubrania w palącym słońcu. Także jeżeli nie pacjent, to może pomóc rodzina, przy czym rodzina wcale niekoniecznie jest w stanie to zrobić. Natomiast są to sytuacje dramatyczne dla nas, a tam na porządku dziennym. Także w pewnym momencie widać, że ci ludzie pracują ciężko, przyzwyczajeni są do ogromnego wysiłku, przyzwyczajeni są do ogromnej tolerancji bólu, który również zweryfikowaliśmy, jeżeli chodzi o nasz rodzaj znieczulenia, dlatego że wszystkich operowaliśmy w znieczuleniu miejscowym. Ze względu na możliwości transportu transgranicznego środków farmaceutycznych ograniczyliśmy te lekarstwa, które zawieźliśmy, do podstawowych. I ilość środka, który używaliśmy do każdej operacji, niezależnie od fizjonomii pacjenta, od wielkości przepukliny, był zawsze taki sam. I były to minimalne ilości. I powiem, że w Polsce więcej znieczulenia używamy do usunięcia drobnej zmiany skórnej, niż tam używaliśmy do operacji dużych przepuklin pachwinowych. A zdarzało się i tak, że robiliśmy operacje na otwartym brzuchu, gdzie trzeba było uwolnić wzrost jelitowy, wyciąć fragmenty narządów, na przykład sieci, czy zoperować przepukliny brzusznej. Też to było robione w znieczuleniu miejscowym i też ci pacjenci leżeli bardzo cierpliwie, nawet nie skinęli. Czasem czuliśmy po napięciu brzucha, że pacjent odczuwa ból, ale w tym momencie słychać było modlitwy pacjenta, niezależnie czy był to chrześcijanin, czy był to muzułmanin, i tyle. I bezpośrednio po tych zabiegach pacjent po zszyciu skóry miał zakładany opatrunek i szedł do tych dalszych działań.
Ile tych operacji udało Wam się zrobić? Czy były to tam dzieci, czy byli to raczej ludzie dorośli? Jak to wyglądało? Bo Wy mieliście jakąś ilość konkretną, prawda?
Przygotowaliśmy się na wykonanie 100 operacji i tyle materiałów ze sobą zabraliśmy. Zoperowaliśmy łącznie 95 chorych, u których łącznie wykonaliśmy 106 procedur chirurgicznych. Ta rozbieżność wynika z tego, że niektórzy chorzy przychodzili z schorzeniami obustronnymi i wówczas zaopatrywana była zarówno jedna, jak i druga strona jednocześnie, dlatego że takiej drugiej możliwości oni prędko mieć nie będą. Także 106 procedur w 9 dni roboczych, bo tyloma dniami na bloku operacyjnym dysponowaliśmy. Bywały dni, w których w ciągu 6 godzin, bo codziennie około 6 godzin operowaliśmy non-stop, bywały dni, gdy operowaliśmy 15 chorych. W ciągu jednego dnia, w ciągu 6 godzin na dwóch stołach operacyjnych. Także to tak a propos tej pracy taśmowej, o której rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o dzieci, przymierzaliśmy się do tego, żeby operować dzieci, natomiast problem rozbił się o znieczulenie u dzieci. Nie dysponowaliśmy anestezjologiem, który w tych warunkach byłby w stanie pomóc nam wesprzeć, żeby dzieci znieczulić, a u dzieci nie mogliśmy ryzykować operacji w znieczuleniu miejscowym, dlatego że ich reakcja mogłaby być nieprzewidywalna w tym momencie i mogłoby być to niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla nas. Natomiast operowaliśmy pacjentów, najmłodszy nasz pacjent miał 16 lat, w kategoriach chirurgicznych jest to powiedzmy, że dorosły, natomiast najstarsza operowana osoba miała 87 lat i był to chory właśnie z obustronnymi przepuklinami i również to wytrzymał.
Opisywał Pan te takie prymitywne warunki higieniczne, co z zakażeniami pooperacyjnymi, czy może Pan moją wiedzę, jak ci chorzy potem dochodzili już do pełnego zdrowia?
Pełną pieczę nad tym, co się dzieje z materiałami chirurgicznymi używanymi pomiędzy odpakowaniem ich, rozpakowaniem, a użyciem ich do operacji mieliśmy my. Chirurg asystujący, czy w przypadku, gdy operowałem z tą asystą, o której powiedziałem wcześniej, to wtedy ja przejmowałem tak jakby inicjatywę nad tym całym instrumentarium. Cały czas śledziliśmy drogę narzędzi, nici, siatek, obłożeń od momentu rozpakowania, czyli wtedy, gdy dostajemy materiał sterylny, do momentu zakończenia operacji. Także w tym aspekcie wyglądało to identycznie jak u nas, z poszanowaniem i spełnieniem wszystkich standardów, które są na świecie. Czyli dostajemy produkt sterylny i pozostaje on jałowy do samego końca operacji, w czasie, gdy nim się posługujemy w czasie wykonywania tej procedury. Jeśli chodzi natomiast o przygotowanie pacjentów, to w warunkach polskich dajemy profilaktykę antybiotykową, chorzy dostają zalecenie kąpieli przedoperacyjnej po to, żeby minimalizować ilość zakażeń. Tam jest to niemożliwe. Antybiotyki tam nie funkcjonują w takiej postaci, w jakiej są u nas, a jednocześnie możliwości kąpieli nie ma. W związku z tym my na sali, z rana na sali przygotowawczej tych chorych mieliśmy i bywało tak, że była to dla 60- czy 70-letniego pacjenta pierwsza miejscowa kąpiel w życiu. Używaliśmy po kilkadziesiąt gazików i za każdym razem, gdy próbowaliśmy przygotować pole operacyjne, cały czas mieliśmy wątpliwości co do czystości. Natomiast robiliśmy to do momentu takiego, w którym uzyskaliśmy pożądany efekt. Następnego dnia rano obserwowaliśmy tych chorych, a również jeżeli były jakieś wątpliwości, to w kolejnych dniach oni mieli możliwość przyjść do nas. Przyznam się ku i mojemu zaskoczeniu, i zaskoczeniu kolegów, że liczba powikłań, zarówno infekcyjnych, jak i typowych chirurgicznych, takie jak krwawienia czy krwiaki, była zdumiewająco niska. W tej całej puli mieliśmy jedną infekcję rany pooperacyjnej, przy czym było to u pacjentki, która po operacji była dość niespokojna i w tej ranie zaczęła sobie po prostu grzebać palcami. I z tego wynika infekcja. Są doniesienia na temat postępowania chirurgicznego w Afryce, które skłaniają się ku temu, że być może niska ilość infekcji związana jest przede wszystkim z dobrym poziomem odporności mimo wszystko tych chorych i zaadoptowaniem do tych warunków, ale jednocześnie z tym, co zauważyliśmy przy każdej operacji, brakiem tkanki podskórnej, czyli brakiem tak zwanego tłuszczu. My nauczyliśmy się przez lata, że ilość tkanki tłuszczowej sprzyja infekcjom, bo to jest tkanka ze względu na swoje ukrwienie predysponowana do tego, żeby w niej się rozwijała infekcja. Natomiast bardzo mizerna tkanka tłuszczowa powoduje, że po pierwsze znieczulenie, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, nawet w małej ilości, rozchodzi się znakomicie, a po drugie nie ma tego czynnika, który sprzyja infekcjom u nas. I z tego powodu być może jest to jeden z czynników, który wpłynął na to, że mieliśmy takie wyniki. Jesteśmy w stałym kontakcie elektronicznym z doktorem Abdulajem. Jesteśmy cały czas do jego dyspozycji w razie wątpliwości. W tej chwili w najbliższym czasie nakreśliliśmy sobie cotygodniowe raporty. Natomiast przebiegu pooperacyjnego tych chorób i póki co żadnych niepokojących dodatkowych sygnałów nie mamy. Także wyniki ku naszemu zaskoczeniu były bardzo dobre. Jeszcze powiem, przytoczę drugi obrazek. Przed wjazdem do tego ośrodka, to się nazywa Shekina Clinic doktora Abdulaja, jest grób matki doktora Abdulaja, położony na skraju takiego zagajnika. I tam co rano przyjeżdżaliśmy, było kilkadziesiąt osób, które przyjeżdżały na rowerach, skuterami, motorami, niektórzy przychodzili pieszo i zauważyliśmy, że przed tym grobem wydłuża się taka linia złożona z różnych przedmiotów, kamieni. Zapytaliśmy personel na miejscu, co to jest. Odpowiedziano nam, że to jest kolejka pacjentów do przychodni i do operacji. Wytłumaczyli nam, jak to działa. Okazuje się, że każdy pacjent, który ma problem medyczny, z którym nie jest w stanie pójść do szpitala i przychodzi, żeby skorzystać z usług ośrodka doktora Abdulaja, przynosi kamień, który znajdzie na polu i przynosi jakiś atrybut swojego plemienia, swojej rodziny lub wioski. Może to być jakiś kawałek szala, jakaś miska, jakiś kawałek drewnianej rzeźby i ustawia w rzędzie ten kamień i ten właśnie swój atrybut. I w ten sposób zaznacza swoje miejsce w kolejce. Codziennie przychodzi i sprawdza, ile jeszcze przed tym kamieniem znajduje się innych, tak jakby zgłoszonych pacjentów i wie, którego dnia ma przyjść, czy do operacji, czy do poradni. Nie ma żadnego komitetu kolejkowego, nikt tego nie pilnuje, po prostu przychodzą ludzie i w ten sposób sobie bardzo prowizoryczny sposób, prymitywny wręcz można powiedzieć, zaznaczają swoje miejsce w kolejce. Jak przychodzi pora, to w tym momencie stawiają się do kliniki, przychodzą, czekają na to, żeby zostać obsłużeni, żeby im została udzielona pomoc. Także te warunki tam znacznie różnią się faktycznie od tego, z czym my tu mamy do czynienia. Przy czym należy też zwrócić uwagę na to, że obok tego ośrodka istnieją również szpitale publiczne. I w tej miejscowości, w której my byliśmy, to jest miejscowość 600 tysięcy ludzi. Miejscowość 400 plus okoliczne wioski, łącznie 600 tysięcy ludzi, tak, jedno z większych miast w Polsce. W tej miejscowości jest jeden duży szpital z możliwościami klinicznymi. I w Ganie większość osób jest ubezpieczona, jeżeli chodzi o system opieki zdrowotnej. Kosztuje to niewielkie pieniądze, dlatego że z tego, co nam przytaczają, 4 zł rocznie płaci 18-latek za to, żeby przez cały rok mieć zagwarantowaną opiekę medyczną. I dlatego tak wszystkim bardzo zależy na tym tam, żeby mieć pracę, niezależnie czy za wynagrodzenie, czy nie, tylko żeby mieć pracę, żeby mieć to ubezpieczenie. I w tym pakiecie jest pełna opieka medyczna. I praktycznie wygląda to w ten sposób, że jeżeli pacjent z malarią zgłosi się do szpitala, dostanie leki. Jeżeli pacjent zgłosi się z ostrym schorzeniem do szpitala, to schorzenie, na przykład zapalenie wrostka robaczkowego, będzie zaopatrzone, o ile pacjent rozpozna, że trzeba w tym momencie iść do szpitala. Natomiast wszelkie inne procedury, a przede wszystkim chirurgia planowa, generalnie tam w ujęciu takim powszechnym, społecznym nie istnieje. Dlatego, że pacjent, który niby ma ubezpieczenie, zgłosi się do szpitala, w szpitalu musi przejść kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt szczebli, poczynając od portiera, później przez rejestrację, na recepcji i tak dalej, do samego końca. I każdy etap jest barierą nie do przejścia dla pacjenta niezamożnego. Z tego powodu, że ubezpieczenie nie gwarantuje mu to, że otrzyma przychylną odpowiedź, na przykład portiera, który przepuszcza pacjenta do wejścia na teren placówki. W związku z tym pacjenci ubocy w pewnym momencie zatrzymują się w tej opiece, która jest fikcyjna i pacjenci chodzą po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy do szpitala. Jeżeli za każdym razem otrzymują odmowę, przestają korzystać z tej opieki. My wszystkich pacjentów, których operowaliśmy, założyliśmy im taki formularz złożony z 10 pytań po to, żeby analizować profil tych pacjentów, z którymi mamy do czynienia. I między innymi zadawaliśmy im dwa pytania właśnie w tym ujęciu społecznym. Po pierwsze, czy z tą przepukliną, którą my operowaliśmy, oni zgłaszali się do szpitala. 95% pacjentów z tych 95 operowanych nie zgłaszało się w ogóle do szpitala. wiedzieli, że takiej pomocy planowej nie otrzymają. Ale zadawaliśmy też drugie pytanie. Czy pacjenci poszukiwali pomocy u znachorów i u takich lekarzy znachorów, czyli powiedzmy szamanów, czy tak jak tam to funkcjonuje, czarowników wręcz? Oczywiście tak. 30% chodziła do takich osób po to, żeby uzyskać pomoc.
To już skoro ze spraw medycznych poszliśmy w takie kulturowe, no to ja bym jeszcze tutaj trochę pociągnął. Jak to było właśnie z tą barierą, po pierwsze językową, po drugie właśnie kulturową? Pan tutaj wspomniał, że miał pacjentów i muzułmańskich, i chrześcijańskich, no to w przypadku tych pierwszych czasami są jakieś sprawy, że to na zachodzie czasami wychodzi wśród imigrantów, że tam mężczyzna, lekarz opiekuje się kobietą, muzułmanką i to może być jakiś problem z mężem tejże. Czy tam tego typu historie i problemy też panowie napotykaliście?
Ghana jest świetnym przykładem państwa, w którym świetnie wielowyznaniowość się sprawdza. W południowej części Gany, w okolicach stolicy Akry, na południu nad wybrzeżem Zatoki Gwinejskiej, jest większość chrześcijan. Około 60-70% to są chrześcijanie, około 20% to są muzułmanie. Ten stosunek odwraca się w miarę jak się podąża na północ, 600 km w głąb buszy. Jak podążamy na północ, tam jest 70% muzułmanów w tej okolicy, gdzie my funkcjonowaliśmy i 30% to są pozostałe wyznania. Większość z nich to chrześcijanie, ale z chrześcijan zaledwie 20% to są katolicy. Wszędzie pobrzmiewają muezini nawołujący z meczetów od samego rana do wieczora. Natomiast ludzie w bardzo przyjazny i otwarty sposób ze sobą funkcjonują. Nie ma żadnych problemów. Przy jednym stole jadaliśmy z różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, z muzułmanami. Nie ma żadnych animozji. Nie ma problemu terrorystycznego, tak jak w sąsiedniej Nigerii, gdzie funkcjonuje organizacja terrorystyczna Boko Haram, fanatycznie nastawiona, jeżeli chodzi o wyznania. Tutaj tego zagrożenia nie ma. Aczkolwiek te względy kulturowe dało sobie znać. Pierwszego dnia, jak witaliśmy się z personelem i w odruchu życzliwości przytuliliśmy muzułmankę, która pomagała nam w czasie operacji, to ona poczuła się bardzo zażenowana serdecznym uściskiem i poszła po to, żeby pomodlić się i tak jakby tę później nam tłumaczyła, po to, żeby to, co my zrobiliśmy, czyli ten bezpośredni kontakt, czy dotyk, czy uścisk ręki również, żeby to tak jakby wymazać. Natomiast w czasie posiłków, w czasie wspólnej pracy, w czasie odpoczynku, żadnych problemów, jeżeli chodzi o te względy kulturowe, religijne, nie było. W czasie mszy w kościele katolickim, do którego chodziliśmy, w czasie, gdy były pięknie odprawiane obrzędy, pieśni, gra na bębnach z grzechotkami, ludzie roztańczeni w kościele katolickim, w przerwach, gdy były okresy skupienia, słychać było nawoływanie muezinów z położonych właśnie w sąsiedztwie meczetów. Jedno nie przeszkadzało drugiemu, natomiast cały czas czuje się tą wielokulturowość w tamtym obszarze. Spotkaliśmy wiele małżeństw, w których zarówno mąż, jak i żona pochodzili z różnych wyznań. Mąż chrześcijanin, żona muzułmanka, doktor Abdulaj też był muzułmaninem, zresztą jego nazwisko o tym świadczy, natomiast kilka lat temu został ochrzczony i wyznanie zmienił.
Panie doktorze, powiedział Pan, co daliście tym ludziom, a co teraz dał Panu?
Bardzo trudne pytanie, dlatego że ja pewnie będę szukał odpowiedzi na to pytanie bardzo długo, z upływem czasu. Natomiast na pewno dał inne spojrzenie na życie, na kwestie empatii czy życzliwości. Pokazało, że w różnych warunkach ludzie potrafią funkcjonować. Na początku wydawało mi się, że jest to zupełnie odmienny świat. Ci ludzie są zupełnie odmienni. Natomiast w miarę jak ten pobyt się wydłużał, zrozumiałem, że są to identyczni ludzie, tak jak u nas, funkcjonujący w oparciu o te same reguły, jakie funkcjonują u nas. Czy trzeba wstać, trzeba się ubrać, trzeba wysłać dzieci do szkoły, trzeba coś zjeść, trzeba popracować, wrócić z powrotem. Natomiast nie mają tego narzutu dodatkowego, który u nas jest, tak jakby ta cywilizacja tym narzutem nas obarczyła, tych wszystkich dodatkowych problemów. Tam nikt się nie martwi tym, że samochód nie odpalił, że trzeba wezwać fachowca czy do cieknącego kranu, czy do samochodu, czy do niesprawdzonego urządzenia elektronicznego, czy że się spóźnimy i nie zdążymy jakiegoś programu obejrzeć. Tam tych zmartwień nie ma. Tam są bardzo takie życiowe problemy i to jest tak jakby takie sedno, taki rdzeń ludzkości, bym powiedział, w Afryce. I wiele osób, które miało możliwość być, zwraca uwagę na to samo. Jest tam zresztą inne poczucie czasu i chyba to tak jakby jest największa zdobycz moja, jeżeli chodzi o definicję czasu. Podobała mi się definicja, jaką podawał Ryszard Kapuściński w Hebanie, jeżeli chodzi o czas i ja tak jakby to o tym przekonam się na własnej skórze. W Afryce bowiem epicentrum wszystkich wydarzeń jest człowiek i człowiek tworzy pewne wydarzenia. Jeżeli coś zrobi, to będzie miało miejsce, jeżeli czegoś nie zrobi, tego nie będzie miało miejsca. Natomiast te rzeczy, które podejmie, te wyzwania i te wydarzenia, które dokona, układają się w pojęcie czasu. Więc czas to jest to, co człowiek tworzy. U nas jest to postawione na głowie. U nas w epicentrum wszystkiego jest czas. Wiemy, że czas składa się z wydarzeń, które muszą nastąpić i my jesteśmy na samym końcu tego pojęcia czasu i my cały czas próbujemy dogonić ten czas, dogonić te wydarzenia. Coś musi się wydarzyć, więc my biegniemy, żeby zdążyć tu, zdążyć tam, włączyć to, odebrać to. Więc to jest podstawowa różnica, jeżeli chodzi o tamtą kulturę i kulturę naszą. To jest pojęcie czasu, czyli oni się nie śpieszą w tym wszystkim, przy czym nie należy tego pomylić z tym, co przed wyjazdem do Afryki myślałem, czyli że nieśpieszenie się, że jest oznaką lenistwa. To, co często myślimy, mówiąc o mieszkańcach Czarnego Lądu. Nic takiego. To, że się nie śpieszymy, że idziemy powoli, że czekamy, aż coś się dokona, to wcale nie oznacza, że jesteśmy leniwi. Tylko po prostu jesteśmy, tak jak w ich przypadku, nie są dostosowani do swojego klimatu, do swoich możliwości, do sposobu, w jaki się odżywiają. I to jest ta różnica.
Gdzie
a pracują dużo.
Gdzie pan chciałby ruszyć?
No pytanie pozostaje otwarte. Tych akcji, tak jak mówiłem, jest dużo. One organizowane są w sposób cykliczny. Najbliższa jest organizowana w lutym do Gambii. No, Gambia otoczona jest generalnie Senegalem, czyli w bezpośrednim kontakcie z obecnymi zagrożeniami, czyli z Ebolą w pobliżu Sierra Leone czy Liberia. Stąd prawdopodobnie wynika brak, jeżeli chodzi o odzew osób chętnych. Natomiast jest drugi taki ośrodek w Afryce, działający na podobnych zasadach, bliski tak jakby naszym wysiłkom, jest to ośrodek na pograniczu Kenii i Tanzanii. Więc jeżeli okoliczności będą sprzyjające i czas pozwoli, i zdrowie pozwoli, to niewykluczone, że trzeba będzie się pochylić w przyszłości nad tym tematem.
A czy jakieś obawy towarzyszyły przed wyjazdem do Gany?
Moje czy rodziny? Oczywiście, obaw jest mnóstwo, szczególnie ta cała otoczka związana z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zagrożeń eboli, którą monitorujemy od pierwszego doniesienia, które się pojawiło w marcu tego roku. W każde komunikaty się wsłuchiwaliśmy, natomiast staraliśmy się nabrać do tego takiego właściwego dystansu związanego z tym, żeby nie słuchać doniesień czy komentarzy, natomiast wsłuchiwać się w rzeczowe komunikaty i fakty. I z tego powodu głównie czerpaliśmy informacje ze Światowej Organizacji Zdrowia i komunikaty, które tam wychodziły. Zagrożenie w Ganie istnieje. Wiemy, że w każdym momencie może tam dojść i prawdopodobnie lada dzień dojdzie, dlatego że sąsiadują z tymi krajami. Ruch jest ogromny w tamtym miejscu. Natomiast moment, w którym wyjeżdżaliśmy, to Gana była wolna od tych zagrożeń. Świadomość tego, co może nas spotkać, myślę, że nam bardzo pomagała, dlatego że zachowywaliśmy nadzwyczajne środki ostrożności, zarówno na lotniskach, w miejscach publicznych i w otoczeniu. I takie też felietony na temat Gany się pojawiały jeszcze przed naszym wyjazdem, że w Ganie póki co nie ma eboli, dlatego że Gana zachowuje się tak, jakby ebola już tam była. Czyli oni po prostu uważają. Natomiast ogromny ruch turystyczny, czy pomiędzy tymi krajami również pieszy, spowoduje, że nie da się tego uniknąć. Zagęszczenie, w jakim tam żyją ludzie, w naturalny sposób sprzyja rozprzestrzenianiu się tego typu chorób. Te miasto 600 tysięcy, o którym rozmawialiśmy, to w tym mieście jest kilka budynków w bezpośrednim centrum 2-3-piętrowych, natomiast ludzie żyją w niskiej zabudowie, nie przekraczającej 3 czy 3,5 metra wysokości, lepiankach, więc ta rozległość tego miasta jest ogromna. I ludzie żyją jedni obok drugich. W czasie porannej drogi 40-minutowej pomiędzy ośrodkiem, w którym mieszkaliśmy, a ośrodkiem, w którym pracowaliśmy, mieliśmy po drodze, przy drodze kilkanaście tysięcy ludzi załatwiający różne aktualnie potrzeby, idący do szkoły, do pracy, sprzedający różne przedmioty, zakłady pracy, którym jest zwykły kram przy drodze czy kawałek ziemi. Kilkanaście tysięcy osób w bardzo dużym zagęszczeniu. To w naturalny sposób sprzyja rozprzestrzenianiu się tej infekcji i jeżeli dojdzie do tego typu rozprzestrzenia choroby, to boimy się, jakie spustoszenie w takim miejscu może to dokonać. Także tyle, jeżeli chodzi o Ebola. Natomiast z naszej perspektywy Ebola to był tylko jedno z zagrożeń, które mogło nas spotkać. Jest malaria, bardzo powszechna. Też spotykaliśmy ludzi z tymi chorobami. W dalszym ciągu trzeba pamiętać, że co minutę na świecie umiera dziecko z powodu malarii. Co minutę. Także w czasie tej rozmowy, której w tej chwili odbywamy, już kilkadziesiąt dzieci zginęło na świecie z powodu malarii. Poniżej 5 roku życia. Z dorosłymi jest troszeczkę inaczej. Wirus denga, zakażenia żołądkowe i litowe rozmaitej maści, HIV, który również tam występuje. To wszystko są zagrożenia, na które również byliśmy wystawieni, stąd te nadzwyczajne środki ostrożności. Tu również kłania się ten aspekt zakażeń, czyli podwójne rękawiczki, zabezpieczone środkami antyseptycznymi itd. itd.
A rodzina? Dwójka dzieci, tak?
Dwójka dzieci, tak, które bardzo czekały na tatę, doczekały się. Teraz mamy o czym dodatkowo jeszcze rozmawiać, wspominać. Ja uważam, że wszystko, co robią rodzice i na co dzieci patrzą, uczą dzieci. Uczy się w ten sposób nasze dzieci również, pokazując im pewne zachowania, pewne ideały, więc to wszystko, co robimy, czasem nawet dużym kosztem, mam taką nadzieję, że to się w jakiś sposób przekłada i tak jakby dobro raz zaszczepione klonuje się dalej. Także miejmy nadzieję, że to jest swoistego rodzaju również inwestycja.
Czuje się pan lepszym człowiekiem po tym wyjeździe?
Nie, absolutnie nie. Czuję się w ten sposób, że można zrobić dużo więcej. Spotkaliśmy na początku naszego pobytu salezjanina z Polski, księdza Piotra Wojnarowskiego, który od 11 lat jest w Afryce i w tej chwili jest kierownikiem do spraw młodzieży w ośrodku Don Bosco, kierowanym przez salezjaninów, czyli tak zwany misjonarz, tak jak my to postrzegamy w Polsce. I o ile zawsze byłem pełen życzliwości dla działalności misyjnej i zawsze to wspierałem i podpisywałem się pod tymi wszystkimi przedsięwzięciami, dopiero tam na miejscu zobaczyłem, jak wiele Kościół katolicki i misjonarze robią dla dobra ogólnego. Ja zawsze postrzegam to w ten sposób, no tak, w kościele przyjdzie misjonarz, powie parę słów na temat swojej działalności i my to zawsze odbieraliśmy w ten sposób, dobrze, wesprzemy, wybudujemy kolejny kościół i może to w jakiś sposób się przełoży dalej. Natomiast ta działalność księdza Piotra, którego przez pierwsze 4 dni mieszkaliśmy w ośrodku, pokazała mi, że ten kościół to nie wszystko. Żeby kościół tam funkcjonował, muszą najpierw przyjść ludzie. Ale ludzie nie przyjdą do kościoła. Ludzie przyjdą tylko, jeżeli dostaną jedzenie albo edukację. W związku z tym ta działalność misyjna w jego wydaniu polega na tym, że najpierw się buduje szkoły. I to on robi. Buduje szkoły. Jak są szkoły, przychodzą dzieci. Jak przychodzą dzieci, dowiedzą się różnych rzeczy, również informacji światopoglądowych i dopiero wtedy one są włączane w tą społeczność. I ogromne wrażenie na mnie zrobił ośrodek, który na podstawie głównej mierze działalności dobroczyńców ksiądz i jego współpracownicy wybudowali w pobliżu w pobliżu miejscowości Akry, ośrodek dla dzieci, ofiar handlu, przemocy w rodzinie i wykorzystywania. Widzieliśmy kilkadziesiąt dzieci, które oblepiały nas dookoła, tańczyły przy nas, które wśród 5, 7, 9 latków były dzieci, które za kilka złotych były sprzedawane do kopalni, albo do odplątywania sieci rybackich na łodziach, albo do jakichś ciężkich prac właśnie wydobywczych, sprzedawane przez rodziców na kilka miesięcy lub kilka lat. Były dzieci ofiary przemocy w rodzinie, które począwszy od kilkunastu miesięcy swojego życia były wykorzystywane właśnie w rodzinach. Stały za tym ogromne dramaty, ogromne historie. Jeżeli takie sytuacje oglądały światło dzienne, policja przekazuje w tej chwili te dzieci właśnie do tego ośrodka misyjnego i tam tym dzieciom dawana jest edukacja, nowe życie, zaopatrzenie i w ten sposób tak jakby wprowadza się ich również w tą społeczność i pokazuje im się inne ścieżki, jakimi można podążyć i nową jakby nadzieję w ich życiu. I to jest moja odpowiedź na pytanie odnośnie bycia lepszym, dlatego że to pokazało, że nie trzeba tam być, żeby tym ludziom tam pomagać. Ta działalność księdza Piotra i to, w czym uczestniczyliśmy tam, również jest dokonywane na podstawie datków, również zbieranych w Polsce. Niedawno rozpoczęła działalność odnośnie tego ośrodka Fundacja Omeny Mensa z TVN, znana nam prezenterka, która również pochodzi z Gany. Korzenie rodziny tam kierują. Ona też z księdzem Piotrem współpracuje. W tej chwili zbiera również te pieniądze po to, żeby wspierać tam ośrodek, dobudować kolejne skrzydło do tego. I to pokazuje, że te nasze wsparcie może być naprawdę wielokierunkowe i przekładać się na takie autentyczne dobro, tylko że trzeba pomyśleć tymi kategoriami, jakimi tam ludzie myślą i jakimi żyją. Wracając do dzieci, spotkałem bliźnięta, które przychodziły do nas codziennie w odwiedziny, w miejscu, gdzie nocowaliśmy. Wieczorem przychodziły dzieci, sprzedawały różne artykuły i oni przychodzili, żeby dostać latarkę, żeby otrzymać jakieś słodycze, jakąś zabawkę, pompkę, piłkę, różne rzeczy kupowaliśmy, ubrania, klapki. Ale utkwiło mi właśnie w pamięci dwoje bliźniąt, chłopak i dziewczynka, rówieśnicy mojego syna. Dzieci 11 lat, które jak przychodziły, to zawsze się ich pytaliśmy, czy odrobiły już lekcje, po czym szła dyskusja i rozmawialiśmy o tym, jak wygląda ich dzień. To proszę sobie wyobrazić, że dzieci 11-letnie wstają pomiędzy 4 a 5 rano, póki jest jeszcze tam ciemno. Tam przez cały rok wschód słońca jest o 6 rano, zachód o 18, więc one wstają, jak jeszcze jest ciemno. Dziewczyna idzie do pobliskiego ujęcia wody, przynieść właśnie wodę w zbiorniku, który przynosi kilkudziesięciolitrowy zbiornik ta dziewczyna, która waży 30 kilka kilogramów, przynosi na głowie. W tym czasie jej brat rozpala w domu, na środku izby glinianej, w felce samochodowej chrust, na którym postawiony jest duży kocioł, zagrzewają wodę, idą dalej spać. Po 7 mama ich szykuje do szkoły. Ubierają się w ubrania, te same od kilku lat, idą do szkoły. Po szkole wracają o godzinie 15. Otrzymują jedzenie, jedyny posiłek w ciągu dnia, jaki mają właśnie w tej reklamówce, a następnie wychodzą na dwór po to, żeby poszukać znowu tego chrustu, tych gałęzi, czy jeszcze większych kawałków drewna, żeby zrobić węgiel drzewny, żeby na następny dzień było czym rozpalić. I muszą się śpieszyć, dlatego że o godzinie 18 jest zachód i za chwileczkę już nie będzie widać tego, co zbierają. Nie ma latarni, nie ma oświetlenia przy drodze, nie mają latarek, w związku z tym funkcjonują całkowicie po ciemku. I tak wygląda dzień 11-letnich dzieci. Pracy domowej oczywiście nie dostają żadnej z tego powodu, że w domu nie mają zeszytów, nie mają żadnych artykułów, którym mogliby pisać. Szkoła podstawowa funkcjonuje w ten sposób, że generalnie ma nauczyć podstaw czytania i pisania w szkole i tak też jest. Podstawowe działania matematyczne do rozwiązania na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej tam dla pięcioklasisty są ogromnym wyzwaniem, przez które przez kilka dni nie byli w stanie sobie poradzić, nie mówiąc o podstawowych zagadnieniach geograficznych, tak jak próbowaliśmy wskazać, że my jesteśmy z Europy. No to z trudem tą nazwę w ogóle przywoływali, nie mówiąc już o tym, że od nas dowiedzieli się, że sąsiadami Gany jest Togo, Burkina Faso czy Wybrzeże Kości Słoniowej, o czym również nie wiedzieli. Także edukacja, nie tylko opieka zdrowotna, również edukacja jest na zupełnie innym poziomie niż my mamy szczęście doświadczać to u nas. Próbowaliśmy poznać te zachowania ludzi i życie, które tam się odbywa i zaangażowaliśmy się w taką pomoc, która również jest jedną z gałęzi działalności doktora Abdullaya. Mianowicie on zaopatruje biednych w wodę pitną i w jedzenie. I wyglądało to w ten sposób, że my po zakończeniu działań operacyjnych siadaliśmy na pakę furgonetki, na której znajdowały się w miednicach przygotowane potrawy, które wyglądały jak resztki z naszych stołów. Następnie objeżdżaliśmy różne zaułki i miejsca, gdzie osoby biedne, czy porzucone, czy niepełnosprawne przebywały. I tam ta żywność była im dostarczana. Także my tak jakby z pokładu tej paki furgonetki byliśmy w stanie zobaczyć, jak to wygląda, jak ta żywność jest dystrybuowana i tych ludzi, którzy z wdzięcznością przyjmują tego typu pomoc, która zapewnia im jako taką egzystencję. Któregoś razu zeszliśmy z furgonetki, w czasie gdy na dłużej się w jednym miejscu zatrzymaliśmy. Jeden z ubogich otrzymał woreczek foliowy właśnie z tymi resztkami, z tym jedzeniem. Taki pakiet kaloryczny na ten dzień. I jak stanęliśmy przy furgonetce, to ten ubogi podszedł do nas i ukucnął przy nas. Oczywiście pośpieszył tamtejszy personel z wyjaśnieniami i powiedział, że ten ubogi w ten sposób wyraża w stosunku do nas szacunek za pomoc, za to, że coś takiego uzyskał, ale jednocześnie uzupełnili tą informację, mówiąc, że gdyby tutaj w tym momencie był doktor Abdullay, to on by się przy nim znowu położył. I to też świadczy o tak jakby tym zaangażowaniu i tym podejściu doktora Abdullaya. Spotkaliśmy później po środku, już pod koniec naszego pobytu, jeszcze jedną osobę, wolontariusza, kilkudziesięcioletniego pensjonariusza tego ośrodka, w którym się zatrzymaliśmy, bez ręki, po amputacji dokonanej w dzieciństwie z powodu ukąszenia przez żmiję, kolejne zagrożenia, z którymi tam mamy do czynienia. I ten wolontariusz pytał się nas już pod koniec naszego pobytu, czy my wiemy, ilu osobom pomogliśmy. No to my wyliczyliśmy jemu statystyki, zgodnie z którymi dokonaliśmy tej pomocy. No i wzruszyła nas jego odpowiedź, dlatego że on powiedział nie. On powiedział, że ci ludzie, których operowaliśmy, mają rodziny. Żeby te rodziny funkcjonowały, to przynajmniej jedna osoba musi zarabiać. Na te między innymi ubezpieczenia, o których rozmawialiśmy. Rodziny są bardzo liczne, 10-12 osobowe. Więc on powiedział, że w realiach afrykańskich pomoc chirurgiczna czy medyczna jednej osobie autentycznie przekłada się na około 10 innych, z którymi ta osoba jest w bezpośrednim kontakcie. Także to co nam powiedział, to faktycznie nas wzruszyło. Ten wolontariat w ogóle jest bardzo ciekawym zagadnieniem tam, dlatego że większość osób, które tam pracują, pracują na wolontariacie. I pracują albo po to, żeby uzyskać lokum, miejsce, gdzie się mogą zatrzymać, albo po to, żeby dostać raz dziennie porcję jedzenia i pracują po 7, 9, 11 lat non-stop na wolontariacie, żeby dostać jedzenie, albo po to, tak jak w przypadku personelu medycznego, który z nami na bloku operacyjnym pracował. Oni pracują już tam przez kilkanaście lat tylko po to, żeby doktor Abdullay opłacał czesne za szkołę dla ich dzieci. I to jest tak, powiedzmy, że taka transakcja wiązana. Oni przez kilkanaście lat pracują niby za darmo, świadcząc swoje usługi na bloku operacyjnym, na salach. Natomiast w zamian uzyskują możliwość edukacji dzieci.
Panie Piotrze, jest szansa na to, żeby oni w jakimś krótkim czasie stali się samodzielni, żeby nie głodowali przynajmniej?
Ogromna. Wbrew temu, co my myślimy o Afryce, Afryka, a szczególnie ta środkowa, to są państwa z ogromnym potencjałem rozwojowym. I tak jak niektórzy mówią, że XXI wiek to będzie wiek odkrycia ponownego Afryki, ja się w pełni z tym zgadzam, dlatego że klimat wręcz jest stworzony do tego, w tej Afryce międzyzwrotnikowej, do tego, żeby sprzyjać wegetacji roślin i sprzyja on zamieszkiwaniu przez ludzi. My w lato bronimy się przed gorącem, a zimą bronimy się przed zimnem. Oni ani latem, ani zimą nie mają tych pór roku, mają porę suchą i deszczową. Oni są świetnie zaaklimatyzowani, tam człowiek generalnie dobrze się czuje, przyzwyczajony do tych warunków. Jeżeli chodzi o roślinność, tam nie byłoby żadnego problemu z wyżywieniem, jeżeli by tylko uzyskali dostęp do nowoczesnych technologii upraw. Tam ciągle wszystko jest robione ręcznie, natomiast wilgotność, temperatury w okresach wilgoci sprzyjają wegetacji roślin. Tam, gdzie się nie rzuci nasiono, to tam ono wyrasta. Tam mnóstwo jest bujnej roślinności, mnóstwo jest owoców, więc tam problemu pod tym kątem nie ma. Tylko chodzi o to, żeby ten potencjał, który tam tkwi, wykorzystać. Mało tego, potencjał takiego kraju jak Ghana jest jeszcze większy, jeżeli weźmiemy pod uwagę bogactwa naturalne, jakie mają. Oni mają złoto, oni mają diamenty, oni mają mnóstwo minerałów, które niestety wykorzystywane są i wydobywane przez koncerny zachodnie, Niemcy, Stany Zjednoczone, i w związku z tym korzyści z tego mieszkańcy bezpośrednio nie czerpią. Natomiast kraje Europy, gdyby tego typu zasobami dysponowały, no to kwitłyby w sposób nieprawdopodobny. Także oni są przygotowani do tego, natomiast nie ma jeszcze tych kilku czynników, tych bodźców, które umożliwiłyby im ten rozwój. I proszę zwrócić uwagę, że to wszystko, o czym rozmawiamy, to ubóstwo i ten system kształcenia i ten system opieki zdrowotnej, to my rozmawiamy o trzecim najbogatszym kraju Afryki. Ghana jest w czołówce, jeżeli chodzi o Afrykę, jeżeli chodzi o dochód na mieszkańca. Więc to jest trzeci najbogatszy kraj Afryki. Natomiast również, podobnie jak i w innych krajach, jest to nierównomiernie rozłożone. A jest wiele krajów, które są jeszcze w dużo gorszej sytuacji, szczególnie te położone bardziej na północ, gdzie problem suszy już się pojawia, czego w Ghanie na tych obszarach na szczęście społeczność nie odczuwa.